Chwała Jezusowi, chwała Panu, witajcie na naszej czwartkowej lekcji Słowa Bożego, gdzie spotykamy się, żeby trochę razem pokopać w Słowie Bożym, o tak powiem. Tak jak kopią czasami dziurę w ziemi i patrzą, czy tam coś znajdą, tak ja lubię czasami się tak przekopywać przez Słowo Boże, sprawdzać, co tam mogę znaleźć, co mogę nowego wyciągnąć, co może zbudować moje życie. Myślę, że chciałbym dzisiaj kontekstowo połączyć się z tym, co było w ostatnim czasie tutaj podczas naszych zborowych dni skupienia, czy jak wolicie to nazywać, konferencji. I było wiele, wiele powiedzianego Słowa Bożego. Każdy z was, kto był, mógł naprawdę z tego coś wziąć, mógł się czegoś nauczyć, mógł coś przemyśleć. I do tego teraz właśnie zmierzam, że słyszeliście Słowo Boże. Amen. A jeżeli nie byliście nawet na tej konferencji, to wcześniej bywacie, słyszycie Słowo Boże i coś o słuchaniu chciałbym powiedzieć. Chcę powiedzieć tak najpierw. Chodzenie do kościoła, celowo mówię do kościoła, czy na nabożeństwa i jedynie słuchanie Słowa Bożego wcale nie jest takie bezpieczne. Ponieważ jeżeli szczerym sercem słuchamy, co mówi Słowo Boże, to to na pewno zrobi rewolucję w naszym życiu. Jeżeli słuchamy Słowa Bożego, a nie ma żadnej rewolucji w naszym życiu, to znaczy, że je słyszymy, ale go wcale nie słuchamy. Myślę, że zauważacie różnicę. Każdy z was, kto ma dzieci, to wie, na czym polega różnica, kiedy dzieci słuchają, a kiedy dzieci tylko słyszą. Jak mówisz, posprzątaj pokój, to nie zawsze znaczy, że będą słuchać. Na pewno wiesz, że słyszą, ale czy posłuchają? Słyszenie Słowa Bożego, przez które jest wiara, a definicja wiary, wiara to jest chodzenie z Bogiem, wcale nie jest takie bezpieczne. Ono robi rewolucję. Nie da się żyć wiele lat, słuchać słowa, czytać słowa, być częścią Kościoła i niczego nie zmienić. To jest niemożliwe. Jeżeli obserwujesz w swoim życiu, że jesteś wiele lat pod wpływem Słowa Bożego, ale nic się nie zmieniło, to coś jest nie tak. Ja widzę, że jeżeli wiele lat słucham Słowo Boże i ciągle jestem taki nerwowy, jak byłem 20 lat temu, to ja widzę, że coś nie tak ze Słowem Bożym. Jeżeli słucham Słowo Boże i ciągle mam problemy z alkoholem, z papierosami, z pornografią, z plotkami, ze złym myśleniem, a Słowo Boże słyszę i słyszę, to znaczy, że coś robię nie tak. Czegoś nie biorę, czegoś nie słucham, ja jedynie słyszę. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o pewnej lekcji, którą dał nam Pan Jezus. Jak żeśmy powiedzieli, dzisiaj to jest lekcja Słowa Bożego, a jak to na lekcji, chcemy się trochę uczyć. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii według świętego Mateusza. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Chciałbym pierwszych 9 wersetów przeczytać. Możecie zostawić wasze Biblię otwarte na tym fragmencie, ponieważ będę chciał z niego korzystać w pewnym skrócony sposób jeszcze dzisiaj, ale chciałbym omówić pierwszych 9 wersetów i uczynić dzisiaj przedmiotem naszego studium biblijnego. Czytam Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od pierwszego wersetu. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Ponieważ zgromadziły się przy nim rzesze ludu, skorzystał z łodzi. Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział: pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty, nie miały tam wiele gleby, kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka, ale gdy wzeszło słońce, zwiędły, ze względu na słaby korzeń, uschły. Jeszcze inne padły między ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię, te wydały plon stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Jezus pokazuje nam, że są cztery sposoby, na jakie możesz odpowiedzieć na słyszane Słowo Boże. Każdy z was zalicza się do jednego z czterech sposobów, na które możesz odpowiedzieć na głoszone tutaj w naszym zborze lub zborze, z którego przyszedłeś Słowo Boże. Cztery różne sposoby. I dotyczy tego zarówno to, jak odpowiada Kościół, jak i to, jak odpowiadają ludzie w świecie. Krótko mówiąc, każdy człowiek może odpowiedzieć na cztery sposoby. Jeden z wymienionych czterech sposobów dotyczy twojego i mojego życia. Taka jest nauka Jezusa. Dotyczą albo wysłuchania słowa i śmierci, albo wysłuchania słowa i owocu, czyli życia. W każdym wypadku tych czterech Jezus mówi, że słowo zostało usłyszane. Ktoś wysłuchał słowo i on mówi cztery sposoby odpowiedzi. Wynik zależy w ogromnym stopniu od rodzaju słuchacza, którym jestem. Od tego, w jaki sposób podchodzę do słowa, które mam głoszone. Wiemy, że na pewno Słowo Boże nie zawiera żadnych wad. Amen, tak? Wiemy, że jest doskonałe. W to wierzymy wszyscy i możemy podnieść rękę i powiedzieć amen. Wierzymy, amen, tak? Nic z was nie powiem, wiesz, to nie jestem pewny, czy Słowo Boże nie jest... Wiemy, że nie ma wad, jest doskonały mówca, którym jest Jezus. Siewca jest doskonały, sieje doskonałe ziarno i teraz przyszedł czas na słuchacza. Jaki jest słuchacz, czyli ten, który słucha Bożego Słowa? W jakim czasie Jezus wychodzi i to głosi? Jak zauważyliście, jest to 13 rozdział Ewangelii Mateusza i jest to czas, kiedy opozycja i wrogość wobec Jezusa zaczynają już poważnie narastać. Jezus już nie jest tym nowym rabinem, któremu się przyglądają, któremu zastanawiają się właściwie, kto on taki jest. Teraz Jezus po wielu rzeczach, które zrobił, powiedział i uczynił, ma już oddanych wrogów i przyjaciół. Ma wrogów, którzy planują go zabić. Jezus głosi to w czasie, kiedy sprzeciw dla jego osoby i nauki wzrasta w coraz mocniejszy sposób. Oczywiście ciągle jeszcze ma wielu naśladowców, ale wielu ludzi nie chodzi z nim dla Ewangelii. Chodzą, bo mają jeszcze inne interesy, ale nie koniecznie dla Ewangelii. Wielu zastanawia się, na ile uczciwie mogą go potraktować. I pośród czterech dróg, które Jezus wymienia, jedna jest prawdziwa. Droga, na której moje życie w zetknięciu ze Słowem Bożym przynosi co? Owoc. To jest jedyna według Jezusa prawdziwa droga, którą On naucza. Każda inna droga prowadzi do śmierci. Dziś i wtedy tak było i tak jest dziś. I tym, którzy prawdziwie za Nim idą, wyjaśniać zaczyna później na osobności wszystko dokładniej. Inni i tak nie chcą słyszeć tego, co wymaga utraty swojej życiowej wygody czy komfortu, który mają chodząc za Jezusem. Jezus mówił, i nie będziemy tego może dokładnie dzisiaj czytać, ale jeśli byście się wczytywali w tekst, powiedział, co na ten temat myślał prorok Izajasz. Mówił, że to nieposłuszeństwo ludu spowodowane jest jego wygodą, jego dobrobytem, tym, że lud się martwi o swoje rzeczy, a nie o to, co Boże. Ale my wracamy do tego, co mówił Jezus. Czasem wygląda, jakby wiele z tej pracy, z tego siania było na próżno. Droga, ptaki, skała, wiele przeciwności, rzucone ziarno, to na drodze nie tak, to ptaki nie takie, skała, wiele przeciwności. Jednak siewca z tego powodu się nie zatrzymuje. Wie, że nie wszystko przyniesie owoc, ale przyszedł czas siania. Dzisiaj jest czas siania. W piątek, w sobotę, w niedzielę, w każdą niedzielę, w prawie każdy czwartek jest czas siania. Słuchamy Słowa Bożego. Czasami, i chwała Bogu, ja się cieszę, kiedy piszecie mi SMS-y i dziękuję za te ostatnie i piszecie, że zbudowało mnie Słowo Boże. Że zbudowało, umocniło mnie Słowo Boże. Kiedy mówimy jako chrześcijanie słowo zbudowało albo umocniło, to mamy na myśli, że przyniosło w moim życiu owoc, że postanowiłem coś, że coś z tym zrobię, a nie, że po prostu ciekawie mi się tego słuchało, bo czasami Słowo Boże może być ciężkie od Pana. Czasami może być trudne to, co Bóg mówi, ale zbudowało. I dziękuję Bogu, że wzajemnie się tak zachęcać możemy, pisząc do siebie, rozmawiając o tym, słuchamy, co z Nim zrobimy. Co zrobimy z każdym kolejnym kazaniem? Wiecie, czasami 40 lat słuchamy kazań. Co z tym zrobimy? Jezus mówi, są cztery sposoby tego, co można z tym zrobić i tylko jeden jest dobry. Siewca nie zamierza się zatrzymywać. Jest to siania i on sieje. Sieje słowo. Słowo, które ma przynieść owoc. Wie, że nie wszystko przyniesie owoc, ale to jest czas siania, jeszcze raz mówię. Boży czas. I on zamierza robić swoją robotę. Przypowieść ta stanie się w przyszłości pocieszeniem dla uczniów, dla Kościoła, że nie zawsze uzyskuje się właściwy efekt, że nie zawsze to jest twoja wina, kiedy to, komu głosisz, nie zadziała. Jeżeli głosisz jednej osobie w ciągu roku, to masz tak samo, nie masz gwarancji, że ta osoba to przyjmie, jak kiedy głosisz 100 ludziom. Kiedy głosisz 100 ludziom, widzisz, że ten przyjmie, ten nie przyjmie, ten odrzuci. Jeden z czterech sposobów przyjęcia tego słowa dzieje się w życiu każdego człowieka, któremu jest głoszone słowo i który podlega głoszeniu słowa. Zadanie ucznia to jest uczciwie wszelkimi sposobami siać Ewangelię. Reszta zależy, co ze słowem zrobimy. Pomimo strat, rolnik Boży, Jezus, Bóg, sieje i nie oszczędza. I czytamy tutaj pierwszy i drugi werset. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Jeszcze raz powtórzę coś, co powiedziałem. Są cztery sposoby reagowania na Słowo Boże. Mamy 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Wokół Jezusa zaczyna narastać konflikt. Co się dzieje wcześniej, żebyście wiedzieli, może przypomnę. Jezus zostaje oskarżony przez religijnych ludzi o łamanie sabatu i nauczanie herezji. Później, również zanim dochodzimy do tego miejsca, które dziś czytamy, czytamy, że faryzeusze już zaczynają zastanawiać się, w jaki sposób Jezusa zabić. Zaczynają myśleć już o Jego śmierci. Zostaje również oskarżony o to, że czyni cuda mocą Belzebuba, księcia demonów, że zostaje oskarżony o współpracę z szatanem. Próbują nim manipulować i mówić mu, słuchaj, może byś jakieś cudo zrobił, żeby ktoś zobaczył. Jezus oczywiście się nie daje w to wciągnąć i odpowiada im, że zobaczą, ale zobaczą znak Jonasza. To jest ten moment, kiedy w końcu przychodzi rodzina i zaczyna próbować go wyciągnąć jakoś na zewnątrz. Próbują go jakoś wyciągnąć z sytuacji, ratować, coś od niego chcą. I potem zaczyna się ten 13 rozdział i czytamy, że Pan wyszedł z domu, usiadł nad brzegiem morza, a wokół zebrało się mnóstwo ludzi, więc wszedł do łodzi i zaczął uczyć. Podoba mi się ten werset, że Jezus wyszedł z domu. Ja myślę, że on ma dwa znaczenia w sobie. Pierwsze to, że tamtego dnia Jezus wyszedł z domu, aby siać słowo. Tamtego dnia wyszedł, przemyślał. Jeśli będziecie czytać 13 rozdział, zobaczycie przypowieść, podobieństwo, czy podobieństwo. Cały czas, cała seria ich tam jest potem. Ale drugie znaczenie tego słowa jest, momentalnie mi się skojarzyło, kiedy czytałem, że Jezus wyszedł z domu, pomyślałem sobie, patrzę na Syna Bożego, przyszedł z domu Ojca, aby siać w twoim i moim sercu słowo. Dzisiaj Duch Święty sieje słowo. Dzisiaj Bóg chce do ciebie powiedzieć i zadać ci pytanie, w jaki sposób w twoim życiu postępujesz z tym, co słyszysz? I może ktoś z was dzisiaj będzie wracał do domu, przyjdziecie do domu i ktoś z was zapyta, słuchaj, a o czym dzisiaj było kazanie? I wiecie, co będziemy mogli odpowiedzieć? Dzisiaj właściwie kazanie było o niczym. Wiesz, o czym było? Było o tym, co zrobić z tymi wszystkimi kazaniami, co już słyszałem. Było co zrobić z tym, co już mam. Z tym, co czytam w domu rano czy wieczorem. Albo rano i wieczorem. Z tym wszystkim, czym siebie napełniam. Bóg dał czas siania, czas wolności i dostaje słowo. Wyszedł z domu Ojca, wyszedł Jezus z domu, aby siać. Jak mówię, wyszedł też może ze swojego domu, tam gdzie był jego dom. Usiadł, myślał tam i zaczyna całą serię przypowieści. My patrzymy na pierwszą, czy podobnie jest. Tego dnia wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem i pojawiają się tłumy. I myślę sobie, że przypomina to też trochę Mojżesza i naród Izraela nad morzem. Że stoi naród, stoi przywódca i jest woda. Tylko tym razem przywódca nie sprawi, że rozdzieli się woda i nie będzie ich prowadził na drugą stronę morza, czy dokładnie jeziora, ale tym razem on ich naucza, w jaki sposób rozdzieli się śmierć, niemoc, zło, w jaki sposób wszystko, co złe, będzie musiało ustąpić, jak wejść w wieczność, jak przynieść owoc Bogu, jak wejść w prawdziwe Boże obfitowanie. Wchodzi do łodzi i zaczyna nauczać. I zwróćcie również uwagę na kolejną nową rzecz, którą ten werset pokazuje. Zaczyna się nowy etap służby Jezusa. Jezus zostawia te synagogi, to religijne towarzystwo. Oni oczywiście będą za nim szli. On jeszcze będzie tu i tam w religijnym środowisku i budynkach. Ale tutaj się rozpoczyna mówienie do zwykłych ludzi. Tu się rozpoczyna wędrówka do serc zwykłych ludzi, nauczanie takich ludzi, którzy patrzą na świat, chcą kochać Boga, chcą coś z tym zrobić i Bóg im chce coś pokazać. To nowy etap. Nie jest już w synagodze, nie pośród faryzeuszy, którzy i tak się potem pojawią, ale zaczyna mówić na brzegu jeziora, czyli innymi słowami nauka Słowa Bożego opuszcza uroczyste religijne zgromadzenia i zaczyna wędrować do serc zwykłych ludzi. Jezus jest mądrym nauczycielem. Jezus wie, co robi. Jezus wie, kiedy zmienić metodę. Dosyć marnowania czasu z tymi, którzy chcą się tylko kłócić. Wie, kiedy zmienić metodę i robi to bez patrzenia na to, co myślą faryzeusze. Faryzeusze i religijni ludzie gardzą biednym tłumem, ale Jezus wychodzi z domu, siada na brzegu i zaczyna mówić. I mówi, słuchajcie, są cztery sposoby tego, w jaki sposób od dzisiaj będziecie słuchać Słowa Bożego. Ja wam powiem, jakie cztery sposoby są, mówi do tych ludzi, a wy zobaczcie, który z tych sposobów stosujecie. Jeżeli jestem kimś, kogo chcecie kochać, naśladować, kto ma dla was wartość, to Jezus im pokaże sposób, w który będą mogli wykorzystać Jego naukę. Czytamy, że usiadł, aż dwa razy, czytamy, że usiadł, to jest postawa rabina, żydowskiego nauczyciela. I trzeci werset zaczyna nam mówić. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł. Ja sobie to potrafię wyobrazić. I rzekł, oto wyszedł z siewca, aby siać. Wiecie, my tutaj mamy napisane tylko takie, oto wyszedł z siewca. A wiecie, to oto to jest głębsze. To tam nie powie, to jest tak jakby dzisiaj, wiecie, jak się opowiada dzieciom, pewnego razu. Dzieci, co? Słuchaj, pewnego razu pewien człowiek. Mieliście małe dzieci, nie? W tym miejscu. Co? A więc wyszedł siewca, aby siać. Jezus kochał przypowieści. Jezus wiedział, jak głosić przypowieści. Mamy w Biblii całą serię podobieństw przypowieści. We wszystkich czterech Ewangeliach mamy ich ponad 50. Jezus uważał, że są skutecznym, dobrym sposobem, abyśmy lepiej zrozumieli Bożą wolę i to, co Bóg ma dla nas. Przeczytałem kiedyś w jednej książce, że definicja przypowieści czy podobieństwa jest taka. Czytam, jest to ziemska historia ilustrująca niebiańską prawdę. Amen. Ziemska historia ilustruje niebiańską prawdę. I Jezus mówi, pewnego razu jeden człowiek ubrał ten worek z ziarnem i wyszedł, aby siać. Ludzie wiedzą, że Jezus nie jest farmerem. Wiedzą, że to nie jest szkoła dla rolników. On coś chce powiedzieć. Czegoś będzie chciał nas uczyć. Co chce do nas powiedzieć? I jeszcze ciekawszą rzecz tutaj mamy co do tej przypowieści. Oprócz tego, że mamy to podobieństwo, czy przypowieść powiedziano, mamy również jej wyjaśnienie. Przez kogo? Przez samego mistrza. Sam Jezus wyjaśnia, co zobaczymy za chwilę. I kiedy Jezus do nich mówi, pewnego razu wyszedł siewca, aby siać, ludzie wiedzą, o czym on mówi. On był kimś, kto mówił do ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. I myślę, że to jest też przykład dla nas, czego powinniśmy się z przypowieści uczyć od Jezusa. Wiecie, czasami mówimy językiem, którego świat jeszcze albo już nie rozumie. A my mamy mówić językiem, który mogą zrozumieć ludzie, którym dajemy świadectwo. Wiecie, trochę mnie się na przykład śmiać chce, jak do mnie czasami ludzie piszą i używają słów zaprawdę bracie umiłowany. Ja sobie myślę, ciekawe, że on tak do żony mówi też w domu. Czy mówi do niej niewiasto umiłowana? Czy mogłabyś stół zastawić? Ja nie wierzę, że tak mówią w domu. Jest taki... I potem się ludzie dziwią, że się z nich w szkole śmieją. Ja nic nie mam do starego tłumaczenia Biblii, nie zrozumcie mnie źle. Kiedyś tak mówiono, tak tłumaczono. Słyszałem, jak jeden biblista powiedział, że żeby Biblia była napisana w aktualnym języku, którego używają ludzie w świecie, to nowe tłumaczenie Biblii powinno być robione co 25 lat. Nowe tłumaczenie, nie zmieniana Biblia, ale po prostu nowe tłumaczenie, żeby ono było zrozumiałe. Ja szczerze mówiąc, wiecie, ostatnio sobie czytałem Biblię Brzeską. Ciekawie się czytało, ciekawe doświadczenie. Jeszcze starsza niż gdańska. Bardzo ciekawy język. I wiecie co? Lubię czasami czytać różne tłumaczenia, bo widzę nowe rzeczy, których nie zobaczyłbym, bo czasem się przyzwyczaja człowiek do tego, że to coś tam jest, a nie pomyśli o tym zupełnie jakby inaczej. Ale wracam do naszej historii. Jezus mówi, oto wyszedł siewca, aby siać, a ludzie wiedzą. Wiecie, gdyby Jezus powiedział takie słowa, informatyk zalogował się do sieci komputerowej. To wiecie, Jezus właściwie wiedział wszystko. Jezus by pewnie wiedział, o czym mówi. Ale ludzie by stali i mówili, co? O czym on mówi? Nie wiedzieliby. To jest trochę tak, jak dzisiaj, kiedy my czasem rozmawiamy, to nasze babcie mówią, o czym wy mówicie? Ale potem babcie robią na przykład pieczeń albo dobre jedzenie i my patrzymy, mówimy, o czym wy mówicie? Bo jest język, który trafia do różnych pokoleń. Ale Jezus mówił tutaj tak, że trafiało do ludzi. Wyszedł siewca, aby siać. Ludzie wiedzieli, o co chodzi, widzieli to na co dzień. To jest to, co kiedyś mówiłem wam o pasterzu, pamiętacie? Kiedy mówimy, Pan jest dobrym pasterzem, Pan jest pasterzem moim. Ludzie wtedy wiedzieli, o co chodzi i dziś wiedzą, o co chodzi. A więc wyszedł siewca, aby siać. Aby siać. Ludzie wiedzieli, że to jest trudna praca. Że grunt, żeby posiać, wymaga przygotowania go. Jezus też przyszedł we właściwym czasie, kiedy serca ludzi są gotowe. Do ciebie i do mnie przyszedł, kiedy moje i twoje serce było gotowe, przygotowane. I jest tylko pewien czas, kiedy ta praca może być zrobiona. Ludzie wiedzą, że nie możesz se siać, kiedy ci się chce. Znaczy możesz, tylko nic nie urośnie. Wiecie, to jest tak, jak mówią, że wszystkie grzyby w lesie są jadalne. To niektóre tylko jeden raz. Tak? Możesz siać, kiedy chcesz, ale nie zawsze urośnie. I ludzie wiedzieli, że siewca wychodzi, aby siać, że to jest trudne, że wymaga odpowiedniej pory, pewnej dyscypliny, pewnej pracy i tak dalej. I siewcą jest Jezus w tej historii. Wyraźnie Biblia nam o tym mówi w Ewangelii Mateusza 13:37 jest wyraźnie napisane, że siewcą jest Jezus. Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy jest napisane. I dzisiaj On może w ciebie i mnie, Duch Święty, nas używać, ale On jest siewcą. Wiecie, i nie ma tutaj bezpłodnego ziarna. Nie mamy takiej piątej sytuacji, w której by było napisane, że rzucił ziarno i dobra była gleba, nie było ciernia, nic nie wydziobało, dobra ziemia, no w ogóle wszystko, tylko że ziarno było bezpłodne. Takiej sytuacji nie ma. To jest dobre ziarno Słowa Bożego. Nie ma bezpłodnego ziarna Ewangelii, bo siewca jest dobry i każde ziarno wie, gdzie i jak ma być, ale są miejsca, gdzie twoje życie nie może przynieść owocu dla Boga. I pierwsza dzisiejsza myśl dzisiejszego nauczania. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie twoje życie nie może przynieść owocu dla Boga i widzisz, że od kilku lat go nie przynosi, to zostaw to miejsce. To zostaw to miejsce. Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie nie możesz przynieść owocu dla Boga, to zostaw to miejsce. Bóg wyraźnie ci mówi, że chce, żeby twoje życie przyniosło owoc. To jest pierwsza lekcja dzisiaj. To jest miejsce, które ma dla ciebie Pan. Pan chce, żebyś przyniósł owoc. Jesteś drogo kupiony. I czwarty werset nam mówi, a gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Podczas siania, każdy z nas, kto sieje, starczy trawę siać, zobaczymy, że niektóre ziarna spadną na chodnik, na drogę i tak dalej. To jest normalne. Ludzie sobie potrafili to wyobrazić, ale wiedzieli, że momencik, nauczyciel chce nas czegoś nauczyć. Chce nam coś pokazać. Czy jestem we właściwym miejscu? Droga to jest trudne miejsce. Jest na niej ruch, łatwo wszystko na niej widać, łatwo ptak może podnieść. I Jezus nie tylko mówi, że gdy siał, niektóre padły na drogę, przyleciało ptactwo, zjadło je, ale wykłada to słowo, 19 werset, zobaczcie w waszych Bibliach. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Jezus mówi nam tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, możesz słuchać i słuchać i słuchać i ciągle nic się nie zmieni w twoim życiu. I może zadajesz sobie pytanie, dlaczego tyle lat jestem chrześcijaninem i ciągle nic? No może właśnie dlatego. Jezus mówi, są cztery sposoby słuchania. Jeden właściwy. Być może stosujesz jeden z tych trzech niewłaściwych, być może ten. Być może jesteś ofiarą tego, że Słowo Boże nie rośnie w tobie i czego się mogę nauczyć? Co mój mistrz chce powiedzieć? Jezus tego nie mówi po to, żeby potępić kogoś, osądzić, zniszczyć. Mówi, abym się coś nauczył. A więc mówi do każdego, kto słucha słowa o królestwie, nie rozumie, przychodzi kto? Zły. Wiecie co, to jest dla mnie szok. Zaraz po tym, jak czytam Biblię, zaraz po tym, jak czytam, słucham kazanie, Jezus mówi, uważaj, bo zaraz po tym lubi przyjść diabeł. Właśnie tu, właśnie teraz. Nie myśl, że jesteś bardziej pobożny, kiedy wracasz z kościoła, niż do niego szedłeś. Jezus mówi, uważaj, to jest właśnie miejsce, kiedy on przychodzi. Bo leży, bo jest co wydziobać. I porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Jezus mówi, zaraz po tym, gdy dotyka nas słowo, pcha się tam diabeł. Może działać zaraz po studium słowa, zaraz po modlitwie, zaraz po najbardziej pomazanym kazaniu. To jest serce, które zamiast iść drogą, jest drogą. To jest człowiek, który chce być jak Bóg. Nie rozumie, że Bóg jest ten, który sieje, że nie może być swoim Bogiem. On jest drogą. Łatwo z niego wydziobać, bo sam sobie jest drogą, sam sobie jest kierunkiem. Słucha słowa. Tu pisze, że słucha. To nie pisze do każdego, kto nie słucha. To pisze, słucha. Zdałem sobie nagle sprawę, że każdy z tych czterech sposobów może się dotyczyć mojego i twojego życia. Mojego życia. Mogę być kimś, kto słucha, a wy będziecie patrzeć na moje świadectwo i powiecie, dziwny człowiek. Albo twoi sąsiedzi będą patrzeć na twoje świadectwo i powiedzą, dziwny człowiek. Podobno chodzi do jakiegoś kościoła. Mówią, że tam wierzą w Biblię, ale wiesz co? Tak nie widzę, żeby. Nie ma żadnej różnicy. Jest tam diabeł, który czeka, żeby zabrać. Diabeł jest ojcem czego? Kłamstwa. A więc przychodzi słowo. Bóg mówi, to. A diabeł mówi, słuchaj, nic się nie stanie. Od samego początku tak działał. Już w ogrodzie Eden. Bóg mówi do Adama i Ewy, nie jedz, bo umrzesz. Diabeł mówi, co wy to opowiadacie, ludzie? Umrzesz z tego owocu? No nie żartujcie. Będziesz jak Bóg. Minęły tysiące lat. Mija 6000 lat i żaden człowiek nie jest jak Bóg. I każdy człowiek musi umrzeć. Jeśli Bóg coś mówi, to on wie, co mówi. I człowiek jak ziarno przy drodze pozwala, by kłamstwa, by inny duch, by jego opinie interpretowały prawdę o Królestwie Bożym. I dlatego nic się w jego życiu nie zmienia. Ja widziałem takich ludzi. Sam padałem ofiarą tego w różnych sytuacjach. Oto jak ważne jest słuchanie, zależy od niego nasze zbawienie, ale ważne jest słuchanie tak, żebyś coś zrobił z tym, co słuchasz. Ponieważ chodzenie do kościoła nie zbawi ani jednego człowieka. Nie wiem, czy wiecie, że kiedyś, może już za niedługo, miliony milionów zaśpiewają pieśni chwały w Królestwie Bożym. Nawet jeden z nich nie będzie tam za to, że chodził do kościoła. Wiedzieliście o tym? Ani jeden. Nikt nie będzie nam za to, że słuchał, że był na nabożeństwie, ale za to, co zrobiliśmy. Kim się stajemy? Oto jak ważne jest słuchanie z zrozumieniem, czyli z działaniem. Czemu mówi się dzieciom, żeby czytały ze zrozumieniem? Żeby mogły opowiedzieć czytankę, żeby mogły zastosować to, czego się uczą. Od początku w szkole, w pierwszej klasie uczy się dzieci czytać ze zrozumieniem. Bo mały człowiek potrafi czytać, ale często nie potrafi zrozumieć. On musi czytać ze zrozumieniem, aby mógł to stosować do nauki, aby mógł po prostu stosować to, co czyta. Żebyś mógł przeczytać instrukcję młynka do kawy, musisz umieć czytać ze zrozumieniem. Bo jeżeli tylko wystarczyłoby, że umie czytać, to co ci za różnica, czy ci dam francuską, holenderską, polską czy niemiecką? Czytaj, tam rozumieć musisz. Może byś przeczytał. Nie, człowiek musi czytać ze zrozumieniem. To nie wrogowie. To nie są wrogowie Słowa Bożego, tu pisze. Ale to są ludzie obojętni, słuchający wielu głosów. Ewangelia jest tylko jedną prawdą. Jednym sposobem można ją przyjąć. A dla nich tutaj Ewangelia jest tylko jedną z wielu prawd, jakie wyznają. I szybko jest wydziobana. Oni mówią, wiesz, nawet fajnie na tym nabożeństwie. Za tydzień idę do innego kościoła, potem jeszcze do innego. Ten pastor mówi ciekawiej, bo opowiada więcej dowcipów. Albo ten pastor mówi ciekawiej, bo sobie popłakałem. Ten pastor mówi, czy tamta książka jest ciekawsza, bo się wzruszyłem, albo bo znalazłem nowy sposób. Ale nic nie przynosi zmiany, nie ma owocu. Nie ma owocu. Owoce, znamy owoce, Biblia o nich mówi. Nie ma owocu, nie ma żadnego znaczenia, ile żeśmy słuchali. To nie są wrogowie, ale ludzie, którzy słuchają jako jedno z wielu. Latami i nic. Jeśli jesteś na drogach tego świata, to przyciąga ptaki. Tak nie wzrośniesz. Ptaki. Co znaczą te ptaki? Ja myślę, że to są osoby. Biblia mówi, że to jest diabeł, ale on stosuje osoby, filozofię, sytuacje, których używa przeciwnik. Gdzie gdyby diabeł wyglądał jak straszny demon z rogami, to by go nikt nie słuchał. Mamy nie tylko słuchać i czytać słowo, ale tutaj Bóg nas uczy, mamy je rozumieć, czyli stosować. Jeżeli Bóg mówi wybacz, to jeżeli rozumiesz, co to znaczy wybacz, to po tym, jak Bóg ci mówi wybacz, to co robisz? No wybaczasz. Jeżeli ja czytam, Bóg mówi, abyśmy wybaczyli naszym bliźnim, a my i tak nie wybaczamy, mamy jedynie poczucie, żeśmy byli na nabożeństwie w kościele, to niewiele nam z tego przyjdzie. Pamiętacie Filipa, który spotkał etiopskiego eunucha, posłańca królowej? On czytał, ale co? Nie rozumiał. Ale dlatego, że pragnął zrozumieć, Bóg zabezpieczył zrozumienie. Bóg zabezpieczył w niesamowity sposób. Człowieka przeniósł. My dzisiaj myślimy, że wymyśliliśmy maila i się zachwycamy, że mogę zrobić zdjęcie. Dzisiaj zrobiłem zdjęcie i posłałem do Afryki, do mojego znajomego. I tak sobie siedzę i myślę, szok. W 20 sekund zrobiłem zdjęcie przez okno, jak śnieg dzisiaj rano padał. I wysłałem, poszło im, że 20 sekund i jest w Afryce. Bóg patrzy, mówi, człowieku, pół sekundy i Filip jest przeniesiony. Schowaj ten wasz mail niedoskonały. Filipa przeniósł, bo był człowiek, który chciał zrozumieć, a Bóg mu chciał dać zrozumienie. Dalej Jezus mówi, inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka, a gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. Czyli znowu owocu nie będzie. Znowu ta sama sytuacja. Człowiek słuchał czy nie słuchał? Słucham. Nie wyrzucił Biblii do kosza, nie zastrzelił kaznodziei, nie poszedł sobie do domu, słuchał. Tyle tylko, że nic mu to nie przyniosło. Słuchał, ale nic z tego nie było. Ziemia tam, dla tych ludzi znowu, dla których mówił Jezus, to było zrozumiałe. Kto z was był w Izraelu, wie, o czym mówię. Tam skała jest. Tam widać te kamienie, te skały. To widać, ci ludzie wiedzieli, o czym mówi. Ziemia skalista, roślina ciągnie w górę, ale musi mieć korzeń, bo również jest gorące słońce. I Jezus od razu daje interpretację, żeby się nikt nie zastanawiał dłużej, co znaczy. Mówi do uczniów, a dzięki łasce Bożej i Duchowi Świętemu my możemy poczytać, co mówi do uczniów. I co mówi do uczniów? A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je... Słyszycie, jak przyjmuje? Tu pisze, i przyjmuje je z grymaszeniem i niechęcią, tak? Tak pisze, czy nie? Wy uważajcie, co ja tu wam głoszę. Pilnujcie mnie. Pisze, z radością. Wiecie, kto to jest? To jest taki, hurra, kazanie będzie. On tak reaguje, to tak pisze. Będzie kazanie, super, mówię ci, przyjeżdża do naszego miasta taki mówca, taki ewangelista, albo czytałeś tą książkę, bracie? Z radością przyjmuję. Tyle tylko, że guzik z tego wynika. Nic z tego nie ma. A więc Jezus mówi, posiane na gruncie skalicym, to ten, kto słucha słowa, z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto, jeszcze coś Jezus ma do dodania, posłuchajmy, jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A więc troszeczkę coś nie tak? Boga nie ma. Moje chrześcijaństwo jest do niczego. Moje grzechy są zbyt wielkie, żeby Bóg mi je wybaczył. Przecież Bóg cię nie kłamie. Jak ci mówił, że wybaczył, to wybaczył. Jak Bóg mówi, że wszystko może, to może. Są ludzie, którzy nie chcą głębokiej Ewangelii. Jest taka Ewangelia, która zadowala się tym, żebyś miał uśmiech na twarzy i pełny portfel. Ale Bóg mówi, to nie o tej Ewangelii mówimy. Zadowala tych ludzi ławeczka i niedziela. Bóg mówi, nie o tym mówimy. Nie ma korzenia. A jeśli nie ma korzenia, nie ma składników odżywczych, nie ma szans. Uczniostwo, modlitwa, służba, to nas umacnia. To było zawsze korzeniem Kościoła. Kościół był zakorzeniony w nauce apostolskiej, w naśladowaniu Jezusa. Przyjmują z radością i chcą trwać w tym, wtedy są silniejsi. Albo jeszcze na chłopski rozum, prosto to powiedzmy. Nie ma korzenia, nie ma jedzenia. Jest tak? Amen? Nie ma korzenia, nie ma jedzenia. Pamiętam, jak byłem mały, chciałem posiać marchewkę. I mama poobcinała te natki, wiecie, zabrała tylko korzenie. A ja poszedłem do ziemi i wsadziłem sobie same te natki do ziemi. I rano byłem zdziwiony, że wszystko leży suche. Nie ma korzenia, nie ma jedzenia. Proste. Powierzchowne chrześcijaństwo opiera się na emocjach. Opiera się, tutaj pisze, z radością przyjmuje powierzchowne chrześcijaństwo. I słuchaj, Jezus może zmienić wszystkie moje problemy? Może. I będę miał na pieniądze? Będziesz miał. I wszystko będzie dobrze? Będzie dobrze. No chcę być chrześcijaninem. Zobaczcie, to jest prawda i nieprawda. Nie generalizujmy. Bo to też nie jest tak, że kiedy zostaniesz chrześcijaninem, to ci się już właściwie tylko życie na łeb zwali. To też nie jest tak. Ale nie zostajemy naśladowcą Jezusa z powodu emocji albo z powodu tego, żeby coś mieć, żeby nas jakaś ułuda ciągnęła. Powód jest inny. Przychodzi słoneczko rano. Innymi słowami Jezus nam tłumaczy, przychodzą próby i cierpienia. I wiecie, co się dzieje, kiedy jest korzeń i kiedy jest dobre, zakorzenione w glebie roślina? Kiedy przyjdzie pierwsze słońce, to wszystko zaczyna rosnąć, bo ma korzeń. Ale kiedy nie ma korzenia, to pierwsze słońce zamiast dawać wzrost, niesie śmierć. I tak jest z chrześcijaństwem. Pierwszy problem, jeżeli jesteś zakorzeniony w Chrystusie, to tylko się umacniasz i dojrzewasz. Jeżeli nie masz korzenia, zaczynasz rezygnować z wiary. Zaczynasz się wycofywać. Wtedy to, co widoczne, wydaje się, że umiera, ale jest korzeń. I ja już widziałem takich ludzi, przez lata mojej pracy misyjnej, służby duszpasterskiej, bycia chrześcijaninem, bratem dla sióstr, dla braci, widziałem takich ludzi. Wiecie, jak uderzały w nich choroby, nieszczęścia, bankructwa, rozwalało się wszystko. Miałem wrażenie, że oni nie wyrobią tego, że nie dadzą rady. Byli zdenerwowani, załamani, smutni. Trzeba ich było pocieszać, ale wiecie, co w nich czułem? Mieli ten korzeń. Pocieszyliśmy ich, troszkę się ich przytuliło. I przetrwali tą burzę, przetrwali ten upał, przetrwali ten sztorm, bo mieli korzeń. Korzeń to jest zakochanie się głęboko w Jezusie. Kiedy kocham Jezusa tak bardzo, że nawet to, co mocno mnie uderzy, nie może mnie już jakby od Niego, do Niego zgorszyć. Nie może mnie do Niego zniechęcić. Świat nie potraktuje nas lepiej niż Jezusa traktował. Cały czas w Królestwie Bożym jest ta sama zasada. Im bardziej się uniżasz w chrześcijaństwie, tym bardziej się wywyższasz i jesteś wysoko notowany przez Boga, o tak powiem. Bóg na ciebie patrzy w wysoki sposób. Im bardziej się wywyższasz, tym bardziej tak naprawdę uniżasz się i upadasz. Korzeń, zobacz, tam jest radość, ale brak korzenia i śmierć przychodzi. Pierwszy upał zamiast dać wzrost, Pierwsze troszeczkę ciepło się robi, nosi śmierci. I dalej Jezus mówi, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Ludzie, co za werset. Zadusiły je. Rolnicy tam wycinali, wypalali ciernie, ale ich korzeń pozostawał w ziemi. Gdy ziarno spadło, gleba wyglądała dobrze, wszystko wyglądało dobrze. Ale w głębi były korzenie starych chwastów. Teraz przekładając to na język duchowy, w głębi naszego życia czasami zostają korzenie strasznych chwastów. Te chwasty nazywają się przeszłość, niewybaczenie, krzywdy, gniew, zemsta. Religia je tak troszkę zgoliła. Takżeśmy się zrobili religijni i na chwilę o tym nie myślimy. Ale jeśli się tego nie pozbędziemy, jeśli to z korzeniem nie zostanie wydarte, to pewnego dnia, kiedy nam się będzie wydawało, że już w tym spokój, odkryjemy, że nadal jesteśmy złośliwi, mściwi, obrażalscy, pełni gniewu, pełni oszczerstwa. Ono wyrośnie i zadusi to, co Jezus chce w tobie mieć. Jezus ciebie powołał, byś był uczniem Jezusa, byś był Jego naśladowcą. W głębi są korzenie starych spraw, trosk, ambicji, krzyw i wnoszone do nowego życia zamieniają je w religijną śmierć. Stare metody muszą przeminąć ze starym człowiekiem, a wszystko musi stać się nowe. Albo inaczej zamienią nasz zbór w miejsce nie do życia. Bo będziemy ludźmi, którzy przyjmują słowo, słuchają słowo, ale zarośniemy chwastami. I Jezus również to tłumaczy, również zachęca. I mówi, posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zagłuszają słowo i plonu nie wydaje. Jezus mówi, dwie rzeczy to są chwasty. Umiłowanie świata, łuda bogactwa. Czyli styl życia i to, co mam. Czy chcemy żyć między cierniami? Ciernie rosły, żeby zranić głowę naszego Pana. A my mamy wzrastać, aby przynieść owoc na Jego chwałę. I Jezus jasno podaje nam dwie mordercze rzeczy. Umiłowanie świata, łuda bogactwa. Łuda bogactwa zabija na świecie więcej ludzi niż ubóstwo i jest powodem ubóstwa. Słucha ten człowiek, znowu słucha. Posiany między ciernie to ten, który słucha słowa. Słucha, ale tym razem nie z radością, tylko tym razem słucha, ale. Zawsze jest jakieś ale. Ale, wiesz, ja bym mu wybaczył, ale. Ja właściwie lubię ten zbór, ale. Ja kocham moich bliźnich, ale. Coś tam, zawsze jakieś ale. Słucha, ale jest rozproszony, podzielony między dwie drogi i dwóch panów. A nie można dwóm panom służyć. Bo w końcu coś urośnie. Nie ma szans na owoc, ponieważ przychodzi chwast. Można jakiś czas oszukiwać, ale owocu nie będzie od lat. Minie rok, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, dwadzieścia, czterdzieści lat chrześcijaństwa i nie będzie owocu. Będziemy ciągle tym samym trudnym człowiekiem, któremu nie wszystko będzie można powiedzieć, bo nie wiadomo jak zareaguje, czy się nie obrazi, z którym nie będzie można porozmawiać, bo on i tak nic nie zrozumie, któremu nic się nie da wytłumaczyć, bo i tak się z nim nic nie da załatwić. Ciągle ten człowiek, który pomiędzy dwoma, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Brak ptaków. Zobaczcie, nie ma ptaków. Tu nie jest problem z ptakami. Nie ma ich, jest okej. Ma głęboki korzeń nawet, ale zostaje zaduszony przez silniejsze rzeczy. Ten głęboki korzeń to może jest nawet człowiek po teologii. Może nawet skończył teologię, zna hebrajski i grekę, ale ułuda i umiłowanie świata. Jego głęboki korzeń nic mu nie pomaga. Zostaje zaduszony przez silniejsze korzenie. Ambicja, zemsta, gniew. I potem ludzie patrzą, mówią, jak to możliwe? Przecież on znał hebrajski. Teologię skończył, do szkoły biblijnej chodził. 20 lat był w kościele. Jezus mówi, właśnie tak to jest możliwe. Korzeń miał, ale co z tego, kiedy obok były jeszcze inne korzenie. Dalej ósmy werset, jeszcze inne padły na dobrą ziemię. I tu mamy ten najlepszy werset. I wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Są różne rośliny i różna jest ich ten owoc. Ale Jezus też to interpretuje, tłumaczy nam, co to znaczy. Posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha Kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Zacznij czytać Słowo Boże ze zrozumieniem. Wymagamy od dzieci w pierwszej klasie, żeby czytały ze zrozumieniem, a sami czytamy Biblię bez zrozumienia. 20 lat czytamy wybacz, nie wybaczamy. 20 lat ludzie czytają nie kradni, kradną. 20 lat czytają nie plotkuj, plotkują. 20 lat czytają nie gniewaj się, gniewają. Zobaczcie, ze zrozumienia czytają. Kto słucha i co robi? I rozumie. Kiedy Bóg mówi rozumie, ma na myśli wykonywanie. Kiedy dowódca w wojsku wydaje rozkaz i mówi, proszę iść i załatwić to, zrozumiano? To jak żołnierz odpowiada, zrozumiano, to oznacza, że równocześnie mówi, że idzie i to zrobi. Bo jak odpowiada, nie wiem, nie rozumie, o co chodzi. To jest jakby, jak to nie rozumiesz, znaczy, że nie zrobisz. Słucha, rozumie i przynosi owoc. Możemy wtedy sobie sami zadać dla siebie pytanie. Słuchasz Słowa Bożego? Amen, słucham. Rozumiesz Słowo Boże? Przynosisz owoc? Słucha, rozumie, owocuje. To nam urodzi zbór, Kościół i chrześcijańskie życie, które przyniesie nam radość, szczęście, przemieni nasze rodziny, naszych sąsiadów, nasze miasteczko i naszą rzeczywistość. Samo słuchanie jest tylko pierwszym krokiem. Donikąd nie prowadzi i można z nim zajść prosto do piekła. Słucha, rozumie, owocuje. W takim stanie Kościół ma chodzić po świecie. Takie słowo zabierać ma Kościół ze zboru. Takie słowo ma być dla nas rano. Ja kiedy rano czytam Biblię, czasami czytam tylko jeden werset i czuję, że mam skończyć. Zdarza się, że czytam cały list. Na przykład stosuję sobie metodę, że przez cały tydzień czytam ten sam list, to samo słowo, ale bywa, że przeczytam jeden werset, zamykam i czuję, pół notesu zapisuję. Czuję, ten werset to było na dziś. Chcę słuchać, rozumieć i chcę się uczyć. Takie słowo chcę nosić w sobie i chcę was zachęcić do tego. Dobre serce to jest uczeń Jezusa i ma trzy charakterystyczne cechy. Jezus to je wyraźnie podaje, że słucha, rozumie i owocuje. Słucha to, co Jezus mówi, stara się to zrozumieć, a więc bada to, powtarza sobie i jeszcze raz do tego wraca i jeszcze raz o tym myśli, a potem zaczyna żyć tym, co usłyszał. I Jezus kończy, i ja też będę dziś kończył, słowami, kto ma uszy, niechaj słucha. Takie słowa w Biblii są parę razy. Wiecie, co znaczą? Takie słowa oznaczają, że jest tu coś więcej niż tylko pozornie widać. Takimi słowami Bóg daje sygnał, jeśli pisze w Biblii, kto ma uszy, niechaj słucha, to oznacza, że Bóg mówi do ciebie, słuchaj, tu jest coś dużo więcej niż ci się wydaje. Popatrz się uważniej. Popatrz się uważniej. Ja pamiętam, kiedyś byliśmy w zoo i na drzewie siedział wąż. Wiecie, że go w ogóle nie było widać? Gdyby nie było napisane, żeby się uważnie przyjrzeć. To jest właśnie słuchaj. Kto ma uszy, niech słucha. A tam było, kto ma oczy, niech patrzy. Patrzysz, on prawie taki sam jak gałęzie, zielony. Nigdy bym nie wiedział, że to jest coś żywego. Albo nie wiem, czy widzieliście takiego owada, patyczak się nazywa. Jego w ogóle nie widać. Nawet nie widać, że to jest żywe. Wydaje się, że to jest gałąź. Ale ten, który się zajmuje owadami, powie do ciebie, patrz uważnie, masz uszy? Masz uszy, to słuchaj. Masz oczy? Patrz uważnie, a zobaczysz. A Bóg mówi, kto ma uszy, niech słucha. Tu jest dużo więcej. Chcę was czegoś nauczyć. Bóg mówi, uważaj, bo to nie wszystko widzisz. Chcę cię uczyć. I oto różne postawy ludzi wobec prawdziwej Ewangelii. Krótko chcę powtórzyć. Bo wiecie, czasem ludzie martwią się fałszywą nauką. Wiecie, dzisiaj wiele się słyszy oszczerzeń o fałszywej nauce. Nie wiem, czy zauważyliście. I dobrze, my nie chcemy mieć fałszywej nauki w zborze. Amen? Tylko wiecie co? Tak patrzę na niektórych i się zaczynam martwić. Bo już się tak strasznie martwią fałszywą nauką, że zapomnieli o prawdziwej. Tak pilnują, żeby się nie zwieść, że zapomnieli w ogóle, po co są w Kościele i po co Kościół jest na świecie. Słyszałeś Ewangelię? Chcesz być uczniem? Nie pozwól, żeby wydziobały ptaki. Słyszałeś Ewangelię? Nie patrz, czy ci się to opłaca, czy będziesz miał się lepiej, czy rozwiążesz problemy. Pokochaj Jezusa, Królestwa Bożego szukaj wpierw, wszystko będzie dodane. Bo uważaj, idzie czas upału, żebyś nie uschnął, zapuść korzeń. Słyszałeś Ewangelię, ale myślisz, mam ważną pracę, jestem ważnym człowiekiem, mam piękne mieszkanie, mam dobrze ułożone życie, co mnie obchodzą inni? Uważaj, bo te korzenie zagłuszą to, co Pan Jezus chce zrobić z twojego życia. A może nie masz tych wszystkich rzeczy, ale siebie masz za takiego kogoś ważnego, obrażonego. Uważaj, usuń to, rośnij dla Jezusa, w głąb zapuść korzenie w kochaniu Boga, a w górę dla Jego chwały. Przynieś Mu owoc. Każdy człowiek dzisiaj, tutaj i zawsze decyduje w swoim sercu, co zrobić z Ewangelią. Rolnik Jezus sieje. My musimy zdecydować. Jego prawda pozostaje niezmienna. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Znowu Bogu chodzi o co? O owoc. Widzicie to? Gdzie się w Biblii nie ruszysz, Jezus mówi, chcę, żebyś miał owoc. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za cudowne Słowo Boże, które może przemienić nasze życie, które może nas czynić lepszymi mężami, ojcami, żonami, mamami, dziećmi, uczniami i pracownikami. Proszę Cię, błogosław nasze zgromadzenie tutaj w Gródku. Błogosław nasz zbór, abyśmy byli miejscem, gdzie ludzie zapuszczą głęboko korzeń, gdzie ludzie umocnieni, oczyszczeni przyniosą Tobie owoc w dobrej glebie, pełnej prawdy, pełnej takiej nawilżonej przez Ducha Świętego. Proszę Ciebie, Panie, dzisiaj, abyśmy wzrastali we wszystkich Twoich owocach, aby było pośród nas pełno takiej miłości, łagodności, współczucia, wzajemnego oddania. Prosimy Ciebie, Panie, czyń sobie tutaj, na tym wzgórzu Kościół, który będzie pełny naśladowców Jezusa. Czyń sobie tutaj Kościół, który przyciągnie wielu biedaków, nędzarzy, grzeszników, ludzi z problemami, bo będą wiedzieli, że Ty jesteś lekarzem. Ty jesteś rozwiązaniem ich kłopotów. Ty jesteś naszą odpowiedzią na wszystko na tym świecie. Panie, błogosławię ludzi, którzy tu dziś przyszli. Prowadź ich bezpiecznie do ich domów. A ponad wszystko włóż bezpiecznie w ich serca to słowo i daj dzisiaj każdemu z nas podjąć decyzję. Zdecydowałem iść za Jezusem. Chcę, Panie, wzrastać dla Ciebie, rosnąć i przynieść Tobie owoc. Nawet gdyby troszkę miało boleć moje ja, chcę Ci przynieść owoc, bo wiem, że i ja wtedy będę szczęśliwy, ciesząc się Twoją radością i zbawieniem, które przygotowałeś. Błogosławię dzisiaj to zgromadzenie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Pan was błogosławi. Niech Bóg was prowadzi. Nieście to słowo, idźcie z nim do domu i używajcie go. Amen. Usiądźmy.
Wysławiam Cię, Duchu, który jesteś mocą, światłością w mroku trudnych dni. Wysławiam Cię, Ojcze, wysławiam Cię, Synu, wysławiam Cię, Duchu, który jesteś mocą, światłością w mroku. naprawdę może uwolnić pragnienia. Through.